Naszym gościem jest poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista pan dr Zbigniew Kuźmiuk. Szczęść Boże, panie doktorze.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie pośle, wczoraj Rada Ministrów zaakceptowała projekt budżetu na przyszły rok. Mówi się o tym, że jest to ten charakter budżetu ma charakter wyborczy i to stricte wyborczy, więc pytanie dlaczego i co zostawia rząd Ewy Kopacz przyszłemu rządowi, czy to będzie rząd Platformy Obywatelskiej i kogoś jeszcze, czy to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości albo Prawa i Sprawiedliwości, czy kogoś jeszcze, tego nie wiemy, to o tym zdecydują wyborcy, ale budżet jest na przyszły rok przygotowywany przez ten rząd. Dzisiaj mija rok od tego, jak Ewa Kopacz objęła stery rządów. Chwali się, że wszystkie obietnice zostały spełnione. Jedyną, która się nie udała, no to zmiana polityki, bo ona by chciała prowadzić politykę miłości, ale się nie da.
Zacznijmy od, jeżeli ojciec pozwoli, od finansów. Moim zdaniem już założenia do tego budżetu są niezbyt realistyczne, to znaczy wywindowano tam poziom wzrostu PKB na 3,8%, to bardzo wysoki wzrost. Zapisano blisko 2% inflację, a wiemy, że w tym roku najprawdopodobniej średniorocznie ta inflacja wyniesie niewiele ponad 0%, a więc te dwa założenia są bardzo optymistyczne, bo one pozwalają trochę podpompować się dochody. No, poziom wzrostu PKB, od tego zależą wpływy z podatku VAT, można było zapisać je większe. No i właśnie inflacja, ona także pozytywnie wpływa na dochody budżetowe. Więc moim zdaniem tu już są wątpliwości. Natomiast takim, można powiedzieć, bardzo mocnym uderzeniem jest bardzo wysoki deficyt tego budżetu. On został zaplanowany na poziomie aż 55 miliardów złotych, czyli o taką kwotę wydatki mają przekroczyć dochody, no głównie podatkowe. I w świetle chociażby, bo nie mamy danych za 2015 rok, jak idzie realizacja tego budżetu, skądinąd wiadomo, że nie najlepiej, ale twardych danych na ten temat jeszcze być nie może. W każdym razie, jeżeli byśmy porównali to z wykonanym deficytem w roku 2014, to ten deficyt jest wyższy, ten zaproponowany na 2016, aż o 25 miliardów złotych. No i to wszystko pokazuje, że z jednej strony mamy no właśnie załamywanie się dochodów podatkowych, z drugiej strony normalny poziom wydatków i do tego no trochę próba rozsypiania pieniędzy do różnych grup społecznych. No na przykład w tym projekcie budżetu zaplanowano 2 miliardy złotych dodatkowe na podwyżki płac pracowników w sferze budżetowej. Ja tylko przypomnę, że jest to grupa zawodowa, która tych podwyżek nie miała od 8 lat. Więc jej realne płace bardzo wyraźnie spadły. No jest taka próba zwrócenia się do emerytów. Tam zaplanowano, jeżeli dobrze pamiętam, 1,5 miliarda na takie dodatki, które rząd miałby zamiar wypłacić emerytom. Te dodatki symboliczne od 100 do 350 zł, jednorazowe oczywiście, dla tych osób mających najniższe emerytury. No, jest wzrost nakładów na armię, ten wynikający ze zmienionej ustawy, że będziemy na armię przeznaczać 2% PKB. I to wszystko pokazuje, że no właśnie dochody rozjechały się z wydatkami i mamy taki olbrzymi deficyt. No a deficyt, no on musi się odłożyć przecież w długu publicznym, a tym samym w kosztach jego obsługi, a już te są przecież niebotyczne. No przypomnę tylko, że ten dług tak naprawdę w sektorze finansów publicznych on przekroczył już by 1 bilion złotych, czyli 1000 miliardów, tyle tylko, że ta operacja z otwartymi funduszami emerytalnymi zabraniam z nich 150 miliardów, no po prostu spowodowała jego, no można powiedzieć, sztuczne obniżenie, bo obniżyliśmy go w sposób oficjalny, natomiast został przeniesiony czy ukryty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Więc tylko dzięki tej operacji ten dług, który zostawia Platforma, nie przekracza tej astronomicznej, można powiedzieć, kwoty biliona złotych, a przypomnę, że w 2007 roku dług publiczny wynosił 524 miliardy, czyli przez te 8 lat Platforma dokładnie podwoiła dług publiczny, mając jeszcze do wykorzystania przecież duże środki europejskie. Więc to pokazuje rzeczywiście marnotrawne wydawanie pieniędzy publicznych i chcę powiedzieć, że tak wygląda ten projekt budżetu na przyszły rok. Jeżeli okazałoby się, że wybory dla Prawa i Sprawiedliwości skończą się szczęśliwie, to jak sądzę, bardzo szybko trzeba by było przygotowywać
nowelizację.
Autopoprawkę do tego budżetu. Bo to rozpocznie się procedura budżetowa, ale ta autopoprawka tak naprawdę musiałaby mieć charakter nowego projektu budżetu, bo ten jest zwyczajnie nieodpowiedzialny. Proszę Ojca, tu mamy tę tendencję także załamywania się dochodów podatkowych. To widać w tym roku, szczególnie jeżeli chodzi o podatek VAT. Prawdopodobnie wykonanie tego podatku, do wykonania zaplanowanego w budżecie na 2015 rok zabraknie. Według różnych szacunków został jeszcze ostatni kwartał. Z reguły w ostatnim kwartale te dochody podatkowe troszeczkę lepiej spływają, ale według różnych szacunków tegoroczne dochody nie zostaną wykonane w granicach 7, może nawet 9 miliardów złotych, co tylko pokazuje, jaką mamy skalę prywatyzacji, w cudzysłowie oczywiście, dochodów z podatku VAT. Te przestępstwa karuzelowe, one się przenoszą z obrotu najpierw stalą, później sprzętem elektronicznym, teraz na inne rodzaje towarów i widać kompletną bezradność Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Więc to będzie bardzo poważny niedobór. Jeżeli popatrzymy znowu na dochody z podatku CIT, tutaj rzeczywiście firmy, szczególnie te zagraniczne, wyspecjalizowały się w umniejszaniu tego podatku, sztucznie budując w Polsce koszty albo wynosząc te dochody wypracowane w Polsce do tak zwanych rajów podatkowych, tym słynnym okazał się Luksemburg. Więc tutaj też nie jest najlepiej. Te dochody podatkowe w tym roku najprawdopodobniej będą podobne jak 10 lat temu, co jest przecież nieprawdopodobne w sytuacji rozwoju gospodarczego. Więc wyraźnie widać, że firmy zagraniczne, jeżeli chodzi o podatek VAT i podatek dochodowy od osób prawnych, traktują Polskę, zresztą nie tylko chyba Polskę, także inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jak swoje kolonie.
A czy to jest tak, panie pośle, że Platforma Obywatelska liczy się już z tym, że władzę odda i dlatego przygotowuje taki projekt budżetu w formie pewnego takiego, powiedziałbym, kukułczego jaja? Powszechnie mówi się też o tym, że i Bronisław Komorowski z pieniędzy wymiótł swoją kancelarię po przegranych wyborach, żeby maksymalnie związać ręce i nogi swojemu następcy, prezydentowi Dudzie.
No tak troszeczkę na to wygląda, więc rzeczywiście ten projekt jest taki, jak go opisałem przed chwilą. W związku z tym on ma niewiele wspólnego z realizmem. Jeżeli okaże się, że w tym roku niewykonane zostaną dochody, tak jak mówię, zagrożenie w granicach 10 miliardów złotych, to oczywiście także wydatki będą musiały być na koniec tego roku jeszcze ucięte. Natomiast ten budżet na 2016 rok jest budowany właśnie na tych planowanych dochodach z poprzedniego roku. W następnym roku są zaprojektowane jako jeszcze wyższe. I podobnie, jeżeli chodzi o poziom wydatków, więc on jest kompletnie nierealistyczny. I rzeczywiście nowa ekipa rządowa będzie miała niewiele czasu, żeby przygotować swoistą autopoprawkę, bo przypomnę tylko, że zgodnie z konstytucją budżet musi być, niezależnie od zmiany rządu, musi być uchwalony do końca stycznia. Ta koalicja rzeczywiście wniesie ten budżet najprawdopodobniej jutro, bo to jest ostatni dzień, tak jak to przewiduje konstytucja. No i w zasadzie powinny się powoli rozpoczynać prace budżetowe nad nim. Tych prac nie będzie, bo jest tylko jeszcze jedno posiedzenie Sejmu, więc zaczną się w listopadzie w oparciu o to, co będzie leżało na stole, ale nowy rząd będzie wręcz w przymusie, żeby przygotować jakąś dopracowaną autopoprawkę, która skoryguje zarówno tę stronę dochodową w rozsądny sposób, jak i wydatkową. Nie ma innego wyjścia. Tak nieodpowiedzialnego projektu, nad takim odpowiedzialnym projektem nie można moim zdaniem pracować.
Ewa Kopacz, na rok sprawowania rządów przez siebie jako premiera, choć pamiętamy, że ta ekipa rządowa rządzi już 8 lat, mówi, dotrzymałam słowa, we wszystkim dotrzymałam słowa, i pytanie do pana, panie pośle, czy rząd dotrzymał słowa na przykład wobec górników, bo dzisiaj termin graniczny 30 września, kiedy miała powstać nowa kompania węglowa.
No właśnie, zaczęliśmy od spraw finansowych, ale tak naprawdę jaką dziedzinę byśmy nie wzięli życia gospodarczego czy tego społecznego w Polsce, to w każdej z tych dziedzin jest jakieś takie kukułcze jajo, z którym trzeba będzie się za chwilę zmierzyć. No, ta sprawa górnictwa rzeczywiście wygląda dramatycznie źle. No, przypomnę tylko, że to słynne porozumienie z górnikami pani Ewa Kopacz podpisała w połowie stycznia tego roku, a więc mija już 9 miesiąc i w zasadzie w tej sprawie nie zrobiono nic. No, miała powstać nowa kompania węglowa. Były różne pomysły. Okazuje się, że te pomysły są na tyle nierealistyczne, że nie może ich zaakceptować Komisja Europejska. W sprawach restrukturyzacji tych kopalń niewiele się wydarzyło. Zmieniono tylko kadrę zarządzającą, co także nic specjalnego nie dało. Z sygnałów, które otrzymujemy z tamtego środowiska, wynika, że może być tak, że w tych spółkach górniczych będą pieniądze na płace tylko jeszcze na październik, a już są bardzo poważne wątpliwości, czy będą na listopad. Więc tu dostaniemy też taki swoisty prezent, potworne zaniedbania, no wielkie rozgoryczenie i samych górników i w ogóle społeczności śląskiej. Bo zmarnotrawiono prawie rok, nie robiąc nic, co tylko pokazuje brak zarówno strategii w tym rządzie, jak i ludzi odpowiedzialnych, którzy dając słowo i podpisując się w tym porozumieniu, chcą się z tego porozumienia wywiązać. To jest sytuacja bardzo trudna i oczywiście w listopadzie, w grudniu trzeba będzie się także z nią zmierzyć. No, mamy przecież dramatyczną sytuację w ochronie zdrowia, te wydłużające się kolejki, a z tego co dzisiaj usłyszałem, pani premier mówi, że wywiązała się zarówno z pakietu kolejkowego, jak
i onkologicznego, i odhaczyła to ptaszkiem, że już jest załatwione.
Tak, odhaczyła, a doskonale wiemy, że kolejki zamiast się skrócić, one się niestety wydłużyły, więc we wszystkich dziedzinach naprawdę czeka nas olbrzymia praca i to w zetknięciu z oczekiwaniami ludzkimi, które są przecież też rozbudzone, to będzie bardzo trudna sytuacja. Oczywiście, jak ojciec słusznie zauważył, można odnieść wrażenie, że ta koalicja jakby pogodziła się już wewnętrznie z porażką i teraz robi wszystko, żeby tym następcom było możliwie jak najtrudniej.
Żeby zaminować teren. Panie pośle, w Brukseli przed Parlamentem Europejskim protestowali rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Posłuchajmy, co mówili.
To jest naprawdę żenujące, że my musimy jeździć do Warszawy i teraz do Brukseli, żeby ten nasz polski rząd zauważył nas i zwrócił na nas uwagę.
Domagamy się zorganizowania w Parlamencie Europejskim debaty o realizacji konwencji na terenie Unii Europejskiej, w tym Polski. Przeprowadzenia audytu dystrybucji środków kierowanych z Unii Europejskiej do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu wsparcia osób niepełnosprawnych.
Brakuje nam na rehabilitację, brakuje nam na wózki, brakuje nam na leki. Dostajemy jałmużnę. W niektórych miastach w Polsce w ogóle nie ma asystenta osoby niepełnosprawnej, nie ma dostosowanych urzędów do osób niepełnosprawnych. Jesteśmy dyskryminowani.
Panie pośle, czy to nie wstyd, że osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie muszą jechać do Brukseli na przykład na wózkach po to, żeby ktoś ich głos usłyszał, ponieważ rząd Ewy Kopacz te głosy, zdaje się, ignoruje, choć odhacza, jak mówię, ptaszkami kolejne sukcesy i wywiązanie się z kolejnych obietnic?
To rzeczywiście bardzo przykra sytuacja. Spotkaliśmy się razem z europosłem Januszem Wojciechowskim i posłem Ożogiem wczoraj z tą grupą protestującą pod Parlamentem Europejskim. No bardzo, bardzo smutny obrazek, bo przecież ci ludzie musieli przejechać autobusem przez kilkanaście godzin w trudnych warunkach, żeby się tutaj znaleźć i wykrzyczeć te swoje problemy. Rzeczywiście umożliwiliśmy im złożenie takiej skargi w Komisji Petycji, której wiceprzewodniczącym jest poseł Janusz Wojciechowski. Będziemy próbowali pilotować tę skargę. Ale rzecz jest dosyć ewidentna. To jest właśnie też brak realizacji porozumienia, którego wprawdzie nie podpisano, ale no jakby zgodzono się, że potrzeby tej grupy zostaną przez rząd uwzględnione. Ja przypominam, że to są ci ludzie, którzy kiedyś protestowali w Sejmie i z którymi spotkał się Donald Tusk, proponując różnego rodzaju rozwiązania na ich rzecz w dłuższym czasie. Okazuje się, że z tych zapowiedzi Tuska i później pani Kopacz, bo tam powołano taki zespół w kancelarii premiera, mówili ci ludzie wczoraj o przebiegu tych prac, żeby to było kilkanaście spotkań, z których kompletnie nic nie wynikało, bo i przedstawiciele ministra zdrowia, i przedstawiciele ministra pracy, mówiąc szczerze, niespecjalnie chcieli się wywiązywać z tych zobowiązań. Więc ci ludzie już mówią, że nie mają siły do protestów pod polskimi instytucjami, pod kancelarią premiera i przyjechali tutaj w dramatyczny sposób zwrócić uwagę na ich sytuację. Proszę ojca, tych pieniędzy europejskich, a i także polskich funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest sporo, ale one są wydawane zupełnie fatalnie. To znaczy odnoszę wrażenie, że niestety są pompowane do firm, często zakładów pracy chronionej, które tylko z nazwy są zakładami pracy chronionej. No proszę ojca, jeżeli większość firm ochroniarskich w Polsce to są firmy, to są zakłady pracy chronionej. Tam pewnie osoby niepełnosprawne występują sporadycznie i w tą stronę idą olbrzymie pieniądze z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jest moim zdaniem głęboka patologia. Ci ludzie to widzą i walą po prostu głową o mur, nie są w stanie przekonać tej polskiej biurokracji do realizacji swoich potrzeb, więc uznali, że na tym poziomie europejskim będą upominali się o swoje sprawy. No, zupełnie dramatyczna, przykra sytuacja. Zajęliśmy się tutaj na miarę swoich możliwości tymi ludźmi. Będziemy próbowali tę petycję forsować. Ale tak naprawdę klucz jest w polskim rządzie i trochę innym zagospodarowaniu pieniędzy i tych europejskich, i tych polskich, które na ten cel można by było przeznaczyć. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że w ten sposób jakby życie tych ludzi będzie nieustannym pasmem sukcesów, ale tak naprawdę oni proszą o minimum minimorum wsparcia dla samych niepełnosprawnych i dla ich opiekunów. I moim zdaniem w ramach obecnego systemu finansowego to jednak można zrobić, tylko trzeba trochę więcej serca i zdecydowanie przeciwstawienia się patologiom, jakie zdarzają się przy wydatkowaniu tych publicznych pieniędzy.
No cóż, mamy póki co świetny rząd, który na siłę chce przyjmować imigrantów. Z drugiej strony Polacy za granicą zagrożeni życiem nie mogą doprosić się, by mogli przyjechać do Polski, a osoby niepełnosprawne muszą wyjeżdżać do Brukseli, by mówić, dajcie nam żyć.
Tak przy okazji poproszę ojca, to też jest znamienne, bo to z tego środowiska Platformy pochodzi. Jest tu pan poseł Plura ze Śląska. Niepełnosprawna osoba jeżdżąca na wózku, proszę sobie wyobrazić, że na jednym z portali społecznościowych tak skomentował tę podróż tych niepełnosprawnych z rodzicami do Brukseli. A kto wam zafundował tę wycieczkę? Przecież ci ludzie naprawdę przyjechali w trudnych warunkach, kilkanaście godzin w autobusie w jedną i w drugą stronę i człowiek z tego środowiska, sama osoba niepełnosprawna, tak komentuje tę sytuację. To pokazuje naprawdę degenerację tego środowiska Platformy, która kompletnie odwróciła się od potrzeb Polaków, uznając, że im wszystko wolno.
To pokazuje, że jak zwykle rząd się sam wyżywi. Bardzo dziękuję, panie pośle, doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.